Dzięki za wybranie naszego podcastu. Jeśli lubisz nas słuchać, nie zapomnij odwiedzić strony internetowej atrakcyjnyfacet.pl, gdzie znajdziesz masę dodatkowej, wartościowej wiedzy na temat tego, jak stawać się pełnym, szczęśliwym facetem. A teraz już zapraszam do słuchania.
Mamy wszystkich, więc pora na parę słów ode mnie. Będę wam mówił o czymś, co jest dla mnie bardzo ważne i bardzo chciałbym, żeby ktoś mi o tym, o czym będę mówił dzisiaj, powiedział na mojej ścieżce rozwoju. Bo szczerze mówiąc, jak patrzę na to, kim się stawałem przez te ostatnie lata, to po tym, jak zacząłem radzić sobie ze strachem, zarządzać tym strachem, nauczyłem się rozmawiać z tymi tajemnymi istotami nazywanymi kobietami, to największy kamień milowy w całym moim rozwoju to właśnie było poczucie, że stałem się normalnym facetem, że z roli odrywacza stałem się po prostu sobą. I dzisiaj powiem wam o tym, czym w ogóle jest według mnie normalność, jak stać się tym normalnym facetem na moim przykładzie i jak z tym wszystkim wiąże się bycie sobą. I też zrozumiecie, dlaczego my w atrakcyjnym facecie tak bardzo odcinamy się od tego środowiska Puła, od bycia podrywaczem. I ja w ogóle pojawiłem się na szkoleniu te kilka lat temu u chłopaków właśnie dlatego, że do mnie tak bardzo przemówiło to, że oni nie są jakimiś uwodzicielami, tylko są normalnymi gośćmi, którzy potrafią dokonywać ekspresji siebie. I zanim wam powiem, czym moim zdaniem jest normalność, wam pokażę przykłady, to najpierw czym normalność nie jest, żebyście nie mieli złego pojęcia o tym. Normalność to nie jest ani przeciętność, i normalność to nie jest byle jakość. I tu zobaczycie przykład tego, że ktoś może wydawać się, że jest normalny, ale moim zdaniem nie jest normalny, jest po prostu przeciętny. To jest w ogóle scena z takiego filmu dokumentalnego jakiegoś trenera z zagranicy, że zebrał właśnie swoich kursantów, no i chciał ich uczyć podrywów w ciągu dnia. To stało się w ogóle memem. No bo jak się przyjrzycie, to to są faceci, którzy są fatalnie ubrani, nie dbają o swoją sylwetkę, są niezadbani i uważają się, szczególnie trener, za super uwodziciele i osoby, która sobie radzi świetnie z kobietami, no ale wyglądają bardzo źle. Jakby ja nigdy nie chciałbym tak wyglądać. I to nie chodzi nawet o to, jaką mają twarz, czy ile mają wzrostu, tylko ewidentnie są przeciętni i w ogóle nie dbają o to, jak postrzegają ich ludzie. Więc przez normalność absolutnie nie mam tego na myśli. Oj. I przez normalność też nie mam na myśli tego. Nie wiem, czy kojarzycie tego pana, ja go tam poznałem kiedyś. On nie wyglądał dobrze i on nie był normalny, on był dużo poniżej przeciętnej. I ja nie mam na myśli tylko tego, że ten chłopak i tamci panowie wyglądają źle, ale też przez przeciętność i byle jakość w kontekście tego, ile zarabiacie, jaką macie pracę, jakich macie znajomych, jakie macie pasje, ogólnie w kontekście życia, a nie tylko w kontekście wyglądu. Tutaj oczywiście mogę wam pokazać to na bazie wyglądu, na bazie zdjęć, ale wbijcie sobie do głowy, że ta przeciętność i ta byle jakość tyczy się każdego aspektu waszego życia i do tego was absolutnie nie zachęcam. I nie mylcie proszę tego z normalnością. Jest tutaj taka definicja słownikowa, czym ta normalność jest i to też nie do końca to, o czym chcę wam dzisiaj powiedzieć, bo to, o czym będę wam dzisiaj mówił w kontekście relacji, to bycie zrównoważonym, bycie zbalansowanym, bycie skalibrowanym społecznie, czyli bycie osobą, która potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji z ludźmi, nie tylko z kobietami i nie zapalanie drugiej osobie takich lampek ostrzegawczych, gdzie ta osoba wtedy was wrzuca w kategorię nie unikalny, nie jakiś wyjątkowy, tylko dziwny. To jest najgorsza kategoria, w jaką może was obca osoba, moim zdaniem, wprowadzić. I to jest taki piękny wykres, który namalowałem, korzystając z mojego talentu artystycznego. Spędziłem na niej chyba 2 godziny, gdzie chcę wam zobrazować to, o czym będę mówił dzisiaj. I warto, żebyście sobie to zapamiętali. To też pokazuje moją ścieżkę stania się normalną osobą i jak z tym wszystkim łączy się bycie sobą. No bo ja na początku, jak znacie moją historię, to tym bardziej wiecie, o czym mówię. Byłem totalnie zakompleksiony, totalnie niepewny siebie, miałem ogromną fobię społeczną, byłem po prostu nikim i gdyby wtedy ktoś mi powiedział, Adrian, bądź sobą, wszystko będzie super, to nie skończyłbym raczej dobrze, dlatego tam jest kciuk w dół. I ja zdałem sobie sprawę, że dobra, to skoro nie mogę być sobą, no to zacznę uczyć się uwodzenia. Zacznę uczyć się tak zwanego game'u. Ja będę używał tych określeń w ogóle dzisiaj zamiennie, czyli game i uwodzenie. Więc zacząłem game'ować, zacząłem napierdalać podejścia, randki i tak dalej. Im więcej kobiet, im więcej doświadczenia, tym lepiej będę sobie radził. Z takiego założenia wychodziłem. Jednocześnie pracowałem trochę nad sobą, zarówno w wymiarze zewnętrznym, wyglądu, zadbania i tak dalej, komunikacji, jak też wewnętrznym, jeżeli chodzi o pracę z emocjami, z psychiką, z byciem w swoim ciele, obecnością i tak dalej. Tylko że tak bardzo skupiłem się na pewnym etapie, na tym game'owaniu, że ja stałem się uwodzicielem. I to też nie było miejsce, w którym chciałbym być. I to jest niestety miejsce, w którym być może część z was jest teraz i myśli, że to jest koniec. I w którym wiele osób, które wchodzi w temat uwodzenia, kończy. Bo jakby uwodzenie samo w sobie może wam dać bardzo dużo, nauka fundamentów tego. Ale jeżeli tylko tam się zatrzymacie, to też to nie jest to miejsce. I uważam, że jest kolejny etap właśnie, gdzie stajecie się sobą, gdzie ograniczacie trochę to uwodzenie, i stajecie się tak jakby tak zwanym naturalem. No bo jak ktoś spojrzy na mnie teraz, kto nie zna mojej historii i zobaczy, jak rozmawiam z jakąś dziewczyną, albo w ogóle mam kontakt z drugim człowiekiem, myśli sobie pewnie, a ten typ to tak zawsze miał. No ja serio czuję teraz, że mi to przychodzi naturalnie i to bycie sobą jest dla mnie naprawdę korzystne. Ale to nie jest tak, że ja z tym się urodziłem. I to jest jakby ta ścieżka, o której będę wam dzisiaj mówił i do której was generalnie zachęcam. I zanim przejdziemy dalej do jakby konceptów, to zrobimy teraz sobie taki quiz, gdzie będę wam puszczał różne filmiki, pokazywał wam różne zdjęcia i wy będziecie głosowali. I osoba, która uzna to, co właśnie zobaczyła, za normalne, podnosi rękę. Te osoby, które nie podniosły ręki, wiem, że uznały to, co było za dziwne. I nie będę na razie tego oceniał, nie będę wam mówił, jaka odpowiedź jest prawidłowa. Chcę tylko sprawdzić waszą intuicję i dla was to jest okazja, żeby zobaczyć, czy wy kumacie w ogóle ten koncept.
Grałem w nagrodę. Wiesz jaką? To największe kocyki w mieście. Gratuluję. Jestem jednocześnie bardzo chuda. Jestem pod dużym wrażeniem. To jest pies dzisiaj? Myślałem, że wyprodukowanie w twoich oczach po prostu wzięłaś z piesa.
Kto uważa, że to było normalne? Bardzo dobrze to słyszeć. Ja nie mam pojęcia, czyj był ten głos.
A plus, że mówię powoli.
Sorry, excuse me. Can I just tell you something really quickly? I know it's really random, but I literally just saw you on the escalator and I had to tell you, but I thought you looked really nice. What I noticed was your beautiful demeanor. You've got a really serious yet.
Kto uważa, że to było normalne? Teraz nagranie audio.
Jechaliśmy sobie razem z chłopami. Chciałem ci powiedzieć, że mega ładnie wyglądasz. Turbo do twarzy ci ten płaszczyk. Tak mega to, wiesz, karnasy ci pasuje. Co to, jakieś zakupy małe były?
A tak, kuzyn turbo dla dzieci.
O, a to twoich, tak?
Tak.
O, widzisz, a to ile ich lat mają?
Dla kogo to było normalne? Bardzo miło mnie na razie zaskakujecie, że tak rozpoznajecie.
Stop.
Dla kogo to było normalne? Dla kogo ten ubiór jest normalny? Na kolejnym AF Nights, obiecuję. A ten? Normalny, kto uważa. Teraz przykład, to jest sytuacja z naszego mentoringu. Mamy taki czat grupowy, gdzie każdy może na bieżąco opowiadać o swoich sytuacjach. I był chłopak, który opisał sytuację, jaką ma z dziewczyną, żeby się poradzić. I zobaczył za chwilę dwie odpowiedzi, dwie rady od dwóch różnych osób. A to jest opis sytuacji. Generalnie chłopak umówił się z dziewczyną na wspólne gotowanie wieczorem, tylko nie ustalili, u kogo będą gotowali. I napisał, że u niego jest spoko kuchnia, ale że będzie tam inna współlokatorka, więc ta atmosfera nie będzie idealna. No i zastanawia się, co zrobić, jaką wiadomość napisać do niej, żeby to gotowanie odbyło się u niej, ale żeby się nie wpraszać. I że on jeszcze wie, że ona ma psa i zastanawia się, czy może użyć tego jako jakiś argument. I teraz pierwszy przykład wiadomości, propozycja wiadomości. To jest propozycja tego, co ten facet chciał jej wysłać. Uwaga, tylko przypominam, w niedzielę robimy własną edycję Masterchefa. Będę u Ciebie o 19. Składniki już mam, przyda się tylko nam trochę energii. Ten plan może nam wypalić. PS, jak nam nie wyjdzie, to też spoko. Twój pies będzie miał spoko wyżerkę. Kto uważa, że ta wiadomość jest normalna? Dobra, i teraz druga propozycja na tą samą sytuację. Wolisz spotkać się u mnie czy u ciebie? Ty masz psa, ja mam współlokatorkę, więc wygrywasz pod kątem warunków na luźną atmosferę. Ha, ha, już kupiłem składniki jak coś. Kto uważa, że to jest normalne? I teraz, mając na uwadze te różne sytuacje, za chwilę będę też do nich wracał i opisywał, chcę wam przekazać, to jest mega istotna część tego, że to nie jest tak, że jest jakiś stały zestaw zachowań, stały zestaw powiedzeń, stały zestaw tekstów, który jest albo normalny, albo nie. Bo normalność jest często bardzo kontekstowa i czasem rzeczy, które z boku wydają się jako rzeczy, które nie są normalne, możecie robić tak w odpowiednim kontekście, że będą odebrane jako normalne. Pierwszy przykład, który z wami na pewno zarezonuje, to sytuacja, gdy mamy jedną dziewczynę i tego samego dnia ona idzie sobie po ulicy. Jest środek dnia, słońce, ona sobie spaceruje i podchodzi do niej jakiś facet, jeden z was. I chce ją zatrzymać, żeby to zrobić, łapie ją za rękę. I ona się wtedy wystrasza, czuje się niekomfortowo, ma wrażenie, że coś dziwnego się wydarzyło, że to nie było normalne. I ta sama dziewczyna kilka godzin później idzie sobie do klubu, zaczyna tańczyć, podchodzi do niej gość, nawet ten sam być może, i też, żeby rozpocząć rozmowę, dotyka ją. A ona się obraca i tak myśli, spoko, może dam mu szansę. Więc zobaczcie, że sytuacja jest identyczna i tu dotyk na początek, i tu dotyk na początek, ale przez to, że w ciągu dnia nie jesteśmy przyzwyczajeni jako ludzie, żeby ktoś obcy nas dotykał, a w klubie jest to normalne, to samo zachowanie jest zupełnie inaczej odebrane i wręcz w klubie, jeżeli jest zrobione z wyczuciem, może być odebrane dobrze i sprawi, że ten facet zaplusuje w oczach dziewczyny. Drugi, bardziej ekstremalny przykład, to nie wiem, kto z was kojarzy, mieliśmy taką serię nagrań do podejść do niej, eksperymentów różnych i w jednym z nich podpiliśmy dziewczyny, żeby chodziły po galerii handlowej i żeby sprawdzić, jak faceci będą do nich podchodzić. Kto kojarzy ten materiał? No to jednym z materiałów, którego nie nagraliśmy, był materiał, gdzie stoi sobie jedna z naszych dziewczyn przy środku galerii handlowej, masa ludzi wokół, środek dnia, podchodzi do niej gość, zaczynają rozmawiać. On coraz bardziej spowalnia ton głosu, coraz bardziej zaczyna na nią patrzeć. Ja słucham tego i patrzę na to i myślę sobie, kurde, co tu się wyprawia? I ten facet tak niesamowicie seksualizował to podejście, stworzył tak intymną, tak seksowną atmosferę, że ją kompletnie odcięło, ona nie wiedziała, co zrobić. Weszła w to i był na przykład moment, że on jej powiedział z takim bardzo dużym przekonaniem i z takim dużym spokojem, że ty chyba lubisz być zdominowana, co? A ona na to, I wiecie, z boku to się wydaje jak jakiś kosmos i absolutnie nie zachęcam was do tego, żebyście w taki sposób podchodzili. Mnie się nigdy nie udało w taki sposób podejść, też nie miałem takiej intencji, ale ten przykład pokazuje, że coś totalnie odjechanego, bo 99% sytuacji, gdyby ktoś tak spróbował zrobić, nawet zrobiłby to dobrze, ale by nie wyczuł, jaką energię ma dziewczyna, to by się skończyło totalną klapą, laska byłaby skripowana i uciekła, a ta dziewczyna w to weszła, dlatego że ten facet wyczuł kontekst. I w tej sytuacji to było, o dziwo, normalne. Więc Ja chcę też Was nauczyć dzisiaj trochę, jak ten kontekst wyczytywać i jak na niego wpływać, żebyście nawet rzeczy, które wydają się pojebane, robili tak, że będą odebrane jak normalne. No i zanim jeszcze o tym powiem, to najpierw chcę Wam zobrazować, dlaczego w ogóle to bycie normalnym w kontekście kobiet jest ważne. Dlatego, że jeżeli jesteście normalni, to paradoksalnie jesteście wyjątkowi. Bo jak spojrzę sobie na siebie i generalnie na facetów, czy to z naszych szkoleń, czy ogólnie w społeczeństwie, to zauważam takich kilka kategorii. Że facet jest albo byle jaki, czyli nawet jeżeli ma fajne życie, potrafi się komunikować i ma fajne wnętrze, to on nie wie, w jaki sposób to wyrażać. I jak dziewczynę go poznaje, to jest po prostu kolejnym zwykłym facetem. Są też faceci, którzy są po prostu przeciętni, którzy w ogóle o siebie nie dbają, nie rozwijają swojego życia i nawet jeżeli wiedzą, jak uwodzić, ale są przeciętni, to nie mają za bardzo czego komunikować. Są też faceci, którzy nawet jeżeli są mega atrakcyjni, mają zajebiste życia, to nie tworzą sobie okazji do poznawania dziewczyn, na przykład wychodząc do klubu czy poznając je na co dzień i nie mają wyboru i też są niezauważani dla kobiet. I są też faceci, którzy wpadają w pułapkę tak zwanego overgamingu, o czym też będę mówił, czyli skupiają się tylko na uwodzeniu, tylko poznawanie kobiet, a cała reszta życia niech idzie na śmietnik. I żadna z tych grup tak naprawdę nigdy nie będzie miała naprawdę fajnych efektów i nigdy nie będzie czuła, że te relacje z kobietami są dla nich przyjemne, fajne, napełniające, tylko to będzie taka orka. I jeżeli jesteście normalni, to jesteście w osobnej, wyjątkowej kategorii. To jest w ogóle wpis z naszej grupy. Kiedyś Vincent, jak pisał raport o tym, że poznał dziewczynę, zacytował to, co ona pomyślała o tym, jak się poznali. On poszedł do niej w ciągu dnia. Ona miała na imię Viola, no i powiedziała Vincentowi po tym, jak się wymienili numerami i się rozstali, że zastanawiała się, czy w ogóle dobrze zrobiła, że się umówiła z Vincentem. Więc Vincent spytał ją, czemu finalnie doszło do tego spotkania. Ona się przyznała, że wiesz co, no w sumie często faceci mnie w galerii zaczepiają. Vincent na to, kurde, no chciałem być wyjątkowy. I ona wtedy powiedziała coś mega ciekawego, że ty jesteś wyjątkowy, bo to pierwszy raz, kiedy w takiej sytuacji ja zdecydowałam się spotkać, bo przekonało mnie to, że byłeś normalny. I to, co jest też paradoksalne, to to, że im bardziej atrakcyjna dziewczyna, tym jeszcze więcej plusujecie, będąc normalnym. Bo co większość facetów uważa? Co ja też kiedyś uważałem? Że jeżeli dziewczyna jest naprawdę mega atrakcyjna, naprawdę mi na niej zależy, no to nie mogę po prostu robić tego, co zawsze. No, muszę jakoś się szczególnie postarać. Skoro mam osiągnąć coś nadzwyczajnego, to muszę zachowywać się w nadzwyczajny sposób. A jest dokładnie odwrotnie, bo właśnie tym najbardziej atrakcyjnym, najbardziej pożądanym kobietom najbardziej brakuje facetów, którzy nikogo nie udają, którzy po prostu są przy niej sobą. I dam Wam przykład, który to bardzo obrazuje, gdzie też sobie w taki nieprzyjemny sposób zdałem sprawę z tego. Jak mieszkałem jeszcze we Wrocławiu i byłem już świeżo po szkoleniu, ale no jeszcze mi sporo brakowało, dalej się rozwijałem. Umówiłem się z dziewczyną, na której mi mega zależało. Do dzisiaj uważam, że to jest jedna z najładniejszych dziewczyn, jakie w ogóle poznałem, najbardziej ogarniętych. Chyba przez 3 tygodnie starałem się z nią umówić. W końcu jakoś to spotkanie wyżebrałem. Spotykamy się, no i ja przed spotkaniem pomyślałem sobie, kurde, to jest najładniejsza dziewczyna, jaką jestem umówiony, więc ja muszę cały mój arsenał tekstów, zachowań, jakiś technik przygotować, żeby ją urobić. I szedłem z takim przekonaniem, że wykorzystam cały mój arsenał uwodziciela i ona będzie moja. No i przyszedłem tam na spotkanie, robiłem dużo jakiegoś negingu, jakiegoś obniżania jej wartości, udawałem aroganta, wszystkie takie typowe właśnie uwodzeniowe rady, bo myślałem, że tylko w ten sposób mogę przekonać ją do siebie. No i kończymy tą randkę. Ja wracam zadowolony, kurde, Adrian, zajebista robota, jest już twoja. No naprawdę, naprawdę się postarałeś, super. No i wracam do mieszkania, dostaję SMS-a, dopiero minęło z pół godziny. Jestem taki podjarany, że pewnie tak jej się podobało, że od razu napisała do mnie. No, wiedziałem, że jestem taki zajebisty. I patrzę i tak mi rzędnie mina, jak się przyglądam, co napisała. Bo napisała coś w stylu, Adrian, nie wiem skąd wziąłeś te zjebane teksty, ale obiecaj mi, że już nigdy przy żadnej kobiecie nie będziesz stosował tych sztuczek. I do mnie wtedy dotarło, w ogóle wysłałem tą wiadomość do Vincenta i do Festa z pytaniem, chłopaki, czy da się to jakoś uratować? I wtedy też zrozumiałem, że nie ma czegoś takiego, że jak zrobisz fatalne wrażenie na żywo przy podejściu albo na randce, to jakiś magiczny tekst uratuje tę sytuację. Więc ja oczywiście to bardzo przeżywałem i dla mnie to było trudne, ale też właśnie uważam, że na takich bardzo dotkliwych sytuacjach możemy najwięcej się nauczyć. To był taki moment, że mi się zapaliła lampka, że okej, to chyba robię coś nie tak. I jeszcze mam tłumacząc trochę z języka kobiet na nasz, ja uważam, że jak kobieta mówi, że ten facet jest normalny i w ogóle my bardzo często, ja, Mariusz, Wincent, słyszymy to dalej od kobiet, czy przy podejściu, czy na randkach, nawet ostatnio Wincent podszedł dosłownie dwa dni temu do dziewczyny, ona tak bardzo podkreślała to, że on jest normalny i to, co dziewczyny rozumieją, jak mówią, że on jest normalny, to, że kobieta ma wrażenie, że ty jako normalny facet nikogo nie udajesz, nie tworzysz jakiejś persony, a ta kobieta przez to czuje się przy nim swobodnie, może się przy nim rozluźnić, może być przy nim sobą. To jest trochę tak, jak bardzo fajną rzecz powiedział Robert Greene, nie wiem, kto z Was go kojarzy, on napisał taką książkę o tym, jak na ludzi wpływać, że jeżeli dobrze uwodzisz, to kobieta powinna się czuć przy Tobie tak, jakby wypiła z dwie lampki martini. Jest tak rozluźniona, jest tak swobodna przy Tobie, właśnie dlatego, że Ty niczego tam nie próbujesz robić na siłę, tylko tworzysz taką komfortową, spokojną atmosferę. Ona tam siada i myśli sobie, wow, wreszcie mogę odpuścić, wreszcie mogę być sobą. I to jest też taki fajny przykład z naszego mentoringu, który pokazuje, jak bardzo to bycie sobą może wystrzelić Wasze efekty z kobietami w kosmos. To jest chłopak, który na mentoringu zaczął podchodzić, no i pisał raport o tym, że tydzień temu był w Krakowie, podszedł do 25 dziewczyn, wziął 8 kontaktów, ale tak naprawdę tylko dwie dziewczyny mu odpisały. I to dopiero kolejnego dnia. I że miał wrażenie, że po podejściu, jak dziewczyny wracały do domu, to rozmyślały się albo nie były zaangażowane. Ja miałem z nim wtedy konsultację i zauważyłem, bo słuchałem jego podejść, że te podejścia nie były normalne. Że tam było po prostu stosowanie zestawu technik, tekstów i sztuczek. I powiedziałem mu, jak może zmodyfikować te podejścia. I napisał, że wczoraj, czyli po tygodniu, znowu był w Krakowie, znowu podszedł do 20-25 dziewczyn, dostał kontakt do 6 dziewczyn, więc podobna liczba co wcześniej, ale napisał tą samą wiadomość, tak jak ostatnio, tylko że odzew był o wiele lepszy. Jedna dziewczyna odpisała mu w ogóle po 4 minutach, a razem odpisało mu aż 5 dziewczyn i wszystkie tego samego dnia. I tu macie po prawej w ogóle, jak te wiadomości wyglądały i to bardzo mocno pokazuje, że jeżeli przy podejściu pokażecie się jako normalny facet, to te dziewczyny faktycznie będą chciały tą znajomość kontynuować. To nie będą puste numery, to nie będą puste kontakty, tylko one będą miały wrażenie, że kurde, tam coś naprawdę fajnego może z tego powstać. Więc teraz dam Wam kilka takich uniwersalnych rad, których warto, żebyście się stosowali i pytali samych siebie, czy ja robię jedną z tych rzeczy, bo to Wam pozwoli rzeczywiście stać się normalnym w kontekście relacji z kobietami. I pierwsza sprawa to żebyście nie przekombinowywali. Jak sobie przypomnicie tą wiadomość o Masterchefie, którą Wam pokazywałem wcześniej, parę osób podniosło rękę, że to było normalne. Moim zdaniem to było bardzo przekombinowane. Bo jak dziewczyna czytała tą wiadomość, to ona miała wrażenie, że kurde, ale po co on tak bardzo kombinuje? Po co tak bardzo szuka jakiegoś idealnego tekstu, próbuje być zabawny? I dziewczyna sobie wtedy myśli też, że tam chyba jest jakaś ukryta agenda, że skoro nie mógł normalnie mi tego zaproponować, to chyba nie czuje się za bardzo komfortowo z tym, albo może jest jakiś dziwny i od razu pojawia się lampka ostrzegawcza. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa, żeby nie przesadzać z analizowaniem, żeby nie wpadać w coś takiego, że ja teraz sobie rozpiszę 15 wersji wiadomości, albo siedzę dziś na randce, myślę sobie, dobra, to może powiem to, może tamto, może nie, pomyślę, może ona zareaguje w taki sposób. Wchodzenie w swoją głowę, analiza. I nie chodzi o to, żeby w ogóle nie analizować. Chodzi o to, żeby znaleźć balans, bo jeżeli zbyt dużo analizujecie, to wpadacie w paraliż. I to, co się wtedy dzieje, zobaczycie tutaj. To jest też przykład z mentoringu. Prywatna konwersacja z jednym z uczestników. Była sytuacja, że ja zmusiłem wręcz tego faceta, żeby napisał do jednej dziewczyny, żeby się z nim spotkała, bo on mówił, że nie ma sensu, więc nie będzie próbował. Ja go zmusiłem tak jakby. I ona mu odpisała, dzięki za propozycję, ale przynajmniej do juwenaliów nie dam rady. I on mi na to powiedział, że dobra, Adrian, to ja nie wiem, co robić, weź mi pomóż. I przygotował 4 różne wersje wiadomości, jak dalej to pociągnąć. Czyli mega kombinował. To też jest domena osób, które są bardzo analityczne, które siedzą w swojej głowie, które wszystko rozkminiają. Dokładnie jak ja byłem kiedyś. No i ja powiedziałem mu, że no kurde, w sumie żadna z tych wiadomości nie jest spoko. I co by się stało, gdybyś zrobił to normalnie? I napisałem mu przykład, jakby propozycję mojej wiadomości do niej. Spoko, rozumiem, do juwenaliów jeszcze masa czasu, więc zastanawiam się, czy napisałaś tak, bo masz aż tyle na głowie, czy zwyczajnie nie masz ochoty się spotkać. Pytam, bo nie lubię się narzucać, a wiem, że ludzie mają czasem problem, aby odmawiać wprost. I ona to zajebiste story, faktycznie muszę iść w prostotę. I zobaczcie, że ta wiadomość od razu bardzo jasno ustawia kontynuację tej znajomości. On po tej wiadomości, jak dostanie odpowiedź, dokładnie wie, na czym stoi z tą dziewczyną. Nie musi dalej analizować, nie musi myśleć. To jest takie granie w otwarte karty. I to jest dobry przykład tego, że co się dzieje, jak nie kombinujecie, jak stawiacie na prostotę i otwartość w komunikacji. Ale jest też druga skrajność, jeżeli w ogóle nie analizujecie, jeżeli idziecie ze swoimi dawnymi instynktami, jak źle to się może skończyć. Znowu przykład z mentoringu, wiadomość z dziewczyną z Instagrama. Pisał ten facet z tą dziewczyną, no i pojawił się temat hipnoterapii, że ta dziewczyna zajmuje się hipnoterapią. No i on do niej, że aż musiałem sprawdzić, co to jest ta hipnoterapia. Swoją drogą napisał literówkę i wyszło z tego hipoterapia. Już tutaj zaczynało się robić dziwnie. I powiem ci, że jedna rzecz mnie zniechęciła już. Ona, bo co? I on na to, ja nie potrafię tego wyjaśnić, może ktoś z was będzie potrafił, najpierw wysłał zdjęcie, jak ktoś spada z konia, a później napisał cudowną historię, że mam uraz po psie, który siadał obok mnie i puszczał bąki. W ciągu 2 godzin musiały z kolegą 7 razy otwierać okno. I to jest osoba bez żadnego doświadczenia z kobietami, która generalnie ma bardzo niski poziom obycia społecznego i on wtedy nie myślał, poszedł za instynktem i tak to się skończyło. I później jeszcze próbował to jakoś ratować, mówił, że serio to słyszał dużo rzeczy o hipnoterapii, które były dobre, o hipoterapii tak, ale jak możecie się spodziewać, nic dalej już z tego nie wyszło. Więc też uważajcie, na którym krańcu tego spektrum jesteście. Natomiast wracając do kolejnej rzeczy, to spójność jest bardzo ważna też. Czyli taka wiara i przekonanie, że jak coś robicie albo coś mówicie, to robicie to na takim pełnym pierdolnięciu, że ja serio chcę to zrobić, wiem, że to będzie spoko, wiem, że to co powiem, będzie spoko. I to często się przejawia w sytuacji, gdy na przykład podchodzicie do dziewczyny w ciągu dnia, rozmawiacie, czujecie się dobrze w tej konwersacji i nagle myślicie, kurde, fajnie byłoby z tą dziewczyną się spotkać. Ale nie macie przekonania, czy jesteście na przykład dla niej wystarczająco wartościowi. I pytacie jej, no to może byś chciała jakąś, wiesz, winko się napić czy coś. I robi się znowu dziwnie, bo dziewczyna ma normalną konwersację, a nagle czuje, jakby pod tym szła jakaś dziwna agenda, jakby ten facet nie wiedział w sumie, czy on tego chce. I dziewczyna czuje się tak, jakby on próbował ją jakoś zmanipulować i do czegoś przekonać. I to bardzo wychodzi nawet po tonie głosu w takich sytuacjach. Ja też byłem osobą, która bardzo często tak robiła, bo nie wierzyłem w to w ogóle, że ta dziewczyna, że ja zasługuję na tą dziewczynę. To było bardziej tak, ja robię proces, a to czy na nią zasługuję, czy nie, to no, wyjdzie jak wyjdzie. I tu też się wrócę do dwóch przykładów, które wam pokazałem wcześniej na temat spójności, które mogą was zaskoczyć bardzo. Pierwsza to jest to podejście tego chłopaka, który zatrzymał dziewczynę nic nie mówiąc. Powiedział tylko stop i dalej był w totalnej ciszy. I trochę jak z tym podejściem seksualizacją. Jeżeli ktoś z nas na sali by tak spróbował zrobić, po prostu wychodząc randomowo tutaj na środek Katowic i podchodząc do dziewczyny, to by wyszła totalna klapa i byłoby dziwnie, dziewczyna by uciekła prawdopodobnie. Ale on miał w sobie tak duże przekonanie, tak dużą pewność, że to zrobi, tak komfortowo czuł się z tą sytuacją i z tą ciszą i też wyczuł na poziomie energii, że ona może być na to otwarta, że moim zdaniem to wyglądało normalnie, bo to było tak bardzo z nim spójne. Drugi przykład. Jak pokazywałem wam zdjęcie tych dwóch facetów, jeden z nich to w ogóle jest taki jeden z ojców założycieli całego tematu PUA, Mystery, to ile uważam, że w przypadku tego niższego typa to było dziwne bardzo i gdybym ja to założył, czy dowolna osoba na sali, to byłoby bardzo dziwne, to jeżeli chodzi o tego Mysterego, to było normalne, dlatego że to było z nim spójne. I dlaczego to było z nim spójne? Po pierwsze dlatego, że on w ogóle zawodowo zajmował się magią też, więc to pasowało do tego, czym się zajmuje. A dwa, był bardzo no, taką odstrzeloną osobą i to rzeczywiście rezonowało jakoś z jego osobowością. Więc to, że on to założył, to było niejako przedłużenie jego osobowości, ale dowolna inna osoba, jakby chciała zaimponować dziewczynie i tak się ubrać, to by nie było normalne i to by bardzo mocno mu zaszkodziło. Kolejne rzeczy to, żebyście traktowali kobiety jak ludzi i związane z tym to, żebyście stworzyli sobie standardy wobec kobiet, które są pozawyglądowe. Bo często jest tak, że na przykład, jeżeli jesteście na randce z dziewczyną i myślicie sobie, no w sumie można byłoby zaproponować, żeby pójść do mnie w tej sytuacji, to zamiast pytać siebie, czy ja serio chcę, to prowadzi do sytuacji intymnej z nią. Czy mam ochotę na to, żeby coś więcej między nami się wydarzyło? To raczej patrzycie na to, ja tak przynajmniej miałem wiele razy, patrzycie na to, jak ona to odbierze. Czy to będzie odpowiednie? Czy ona jakoś nie pomyśli, że jestem dziwny, że jestem napaleńcem? I jeżeli nauczycie się wychodzić z roli, posłużę się metaforą szukania pracy. Jak idziecie do pracy, szukacie pracy, wysyłacie dużo CV i zapraszają was na rozmowy kwalifikacyjne, to wy jako osoba, która tej pracy chce pokazać się od jak najlepszej strony w oczach pracodawcy. A pracodawca sobie siedzi i myśli, a czy on będzie spoko osobą do tego zespołu. I większość facetów, w tym znowu ja, wpada w to, że jest w roli osoby, która ubiega się o pracę. Czyli wszystko, co robię, ja próbuję dziewczynie pokazać, że jestem jej godzien, że jestem wystarczająco dobry. A jeżeli wejdziecie w rolę osoby, która idzie tam dokonać ekspresji siebie przy podejściu czy na randce i patrzy na to, czy ta dziewczyna pasuje do jego wersji rzeczywistości, czy spełnia jego standardy, to wszystko się odwraca i to wy wtedy siedzicie na fotelu osoby, która może dać pracę tej dziewczynie, może dać szansę tej dziewczynie, żeby was poznać, żeby ona weszła w wasz świat, a nie w drugą stronę. I to bardzo dużo zmienia. Kolejna rzecz, żebyście nabrali ogólnego obycia społecznego. I generalnie, jak ze wszystkim, co się ćwiczy jakoś, im więcej sytuacji społecznych, w których będziecie, tym lepiej będziecie się do nich kalibrowali i wyczuwali. I to, co robimy tutaj z tymi różnymi przykładami, to jest też właśnie przykład tego, jak można z różnych sytuacji wyciągać wnioski. I to jest bardzo ważne, żeby nie tylko bywać w jak największej liczbie sytuacji społecznych, ale też analizować, co tam się wydarzyło. Czy to, co zrobiłem, było normalne, czy dziwne? Czy było dopasowane, czy nie? Czy było zgodne z pewnym standardem, czy nie? I najlepsze jest mieć osoby, które są bardziej doświadczone, które wam wskażą i powiedzą, stary, to, co zrobiłeś, było dziwne. I ja wielokrotnie, ja w ogóle miałem przydomek Asperger, jak poznałem Vincenta i Festa, bo ja robiłem tak nieskalibrowane społecznie rzeczy, tak dziwne rzeczy, że czułem się jak dziecko we mgle, że ja nie wiedziałem, jak tutaj się robi w ludzi. I chłopaki na szczęście mieli na tyle dużo otwartości i szczerości, że mówili mi, że Adrian, to było dziwne. Ja wtedy rejestrowałem, okej, dobra, zmieniam algorytm, teraz powiem coś innego. I to nie przyszło mi od razu, ale po 2-3 latach zdałem sobie sprawę, że dobra, już nie muszę tyle myśleć, analizować, to mi po prostu przychodzi naturalnie, bo tak wiele przerobiłem sytuacji i tak bardzo ten feedback w sobie zintegrowałem. Kolejna rzecz to, żeby przestać robić rzeczy na ślepo. I to nie jest rada dla początkujących, bo akurat robienie rzeczy na ślepo, jeżeli nie macie w ogóle doświadczenia z kobietami, jeżeli macie duży lęk, duże obawy z pewnymi rzeczami, jest dobry. No bo to jest trochę coś takiego, że mamy kursanta, który nigdy w życiu nie dotykał dziewczyny na przykład. I on się czuje sparaliżowany na myśl o tym, że może w ogóle ją dotknąć za rękę na przykład. I wtedy, jak powiemy mu, stary, nieważne co się wydarzy, ty masz ją po godzinie randki dotknąć, to dla niego jest bardzo dobra rada, bo on się musi w ogóle oswoić z tym, że to jest możliwe. Przełamać pewną barierę. Tylko, że wiele osób wpada później w pułapkę tego, że sobie na przykład założy przed randką, ja dzisiaj będę dotykał dziewczynę, bo mi trener powiedział, że trzeba być seksualnym i dotykać. I to się kończy tym, że dziewczyna siedzi sobie na randce z takim typem i on wpada na pomysł, dobra, patrzę na zegarek, minęła godzina, teraz wprowadzam seksualność i dotyk. I dotyka ją, a ona jest wystraszona, bo to w ogóle nie wychodzi z tego, że on chce to zrobić, tylko to jest kolejna technika, jaką on wprowadza. Jeżeli zmienicie to na to, że pytacie siebie, czy ja mam ochotę to zrobić, czuję się podniecony, żeby ją dotknąć na przykład, to zupełnie zmieni to, jak ta dziewczyna to odbierze, nawet jeżeli technicznie ten dotyk wprowadzicie nieidealnie. I z tym się wiąże też to, że często takie osoby, które uczą się uwodzenia, nie mają doświadczenia, czekają na idealny moment, żeby coś zrobić. I siedzą w swojej głowie, dobra, kiedy będzie ta idealna chwila? Przykład to pocałunek, próba pocałunku. Ja miałem kiedyś tak, nie wiem, czy możecie z tym się utożsamić, że myślałem sobie, że żeby pocałować dziewczynę, musi być idealny klimat, po prostu jak z filmu. Więc myślałem, dobra, analizowałem, czy już teraz jest wystarczająco dużo połączenia między nami, czy ta świeca na odpowiednim poziomie się pali, czy już upojenie alkoholowe jest wystarczająco wysokie w naszym organizmie. I była taka analiza, taki cały algorytm budowany w mojej głowie, czy teraz jest ten idealny moment na ten filmowy pocałunek. Tylko że problem z tym jest taki, że jak już ten idealny moment przychodzi, to wy tak bardzo siedzicie w swojej głowie, że próbujecie pocałować dziewczynę, ale ona czuje, że wy w tym w ogóle nie jesteście. Wy jesteście cały czas tutaj. I to jest zblokowane, dziwne. A gdybyście znowu poszli za tym, na co serio macie ochotę, to by wyszło prawdopodobnie zupełnie inaczej. I to jest w ogóle też tak, moim zdaniem, że o ile próba pocałunku jako takiego nigdy nie może być odebrana jako coś złego, to jeżeli zrobicie tę próbę i jeszcze ją powtórzycie właśnie z ramy, a teraz muszę ją pocałować, albo teraz jest idealny moment, to to może dziewczynę odstraszyć, bo to jej bardzo jasno pokaże, że wy nie czytacie w ogóle sytuacji i jeżeli na przykład z wami pójdzie do mieszkania, to nie będziecie wiedzieli, nie będziecie potrafili rozpoznać, czy ona w ogóle ma na to ochotę, czy nie. I wtedy sama próba może sprawić, że dziewczyna was skreśli. I ostatnia rzecz to usprawnienie swojej inteligencji emocjonalnej. Ja byłem bardzo inteligentny na poziomie logiki, ale bardzo brakowało mi inteligencji emocjonalnej. I z tym jest tak, nie będę mówił o tym, jak się tego nauczyć, bo to jest bardzo złożony temat w ogóle na osobną prezentację, ale z tym jest tak, że jak ktoś ma inteligencję emocjonalną, to to nie gwarantuje, że będzie sobie super radził z kobietami. Ale jeżeli ktoś nie ma inteligencji emocjonalnej, to ma wręcz gwarancję, że nie będzie sobie dobrze radził z kobietami. I naprawdę warto o tą inteligencję emocjonalną zadbać. I to, co też pewnie często słyszeliście, to takie stwierdzenie o tym, że fajnie być wyluzowanym. I moim zdaniem ta normalność bardzo się łączy i z wyluzowaniem, i z byciem obecnym. Więc pytanie, jak stać się bardziej wyluzowanym i bardziej obecnym? Pierwsza sprawa to, żeby... O tym już mówiłem parę razy dzisiaj, ale też mówię o tym, bo to bardzo mocno oddaje to, jaką ja jestem osobą i też wiem, że bardzo ludzi wchodzi w ten temat, starając się wszystko rozłożyć na atomy pierwsze i wszystko idealnie zrozumieć i wychodzić z założenia, że jeżeli tylko dobrze coś przekminię, to sobie poradzę w sytuacji z drugą osobą czy z kobietą. Ale tak nie jest. To często jest tak, że ta głowa staje się przeszkodą. Jeżeli czujecie, że faktycznie w tej głowie cały czas jesteście, to dobrą praktyką jest to, żeby świadomie z głowy wyjść do swojego ciała i do oddechu. Czyli przykładowo, siedzę dziewczyną na randce i zauważam to, jak mi się porusza przepona. Jak głęboki mam oddech. Jak różne części ciała moje są spięte albo rozluźnione. Czy mogę właśnie jakąś część ciała rozluźnić. Nawet możecie sobie robić tak, że przed randką robicie sobie sesję medytacji albo sesję ćwiczeń oddechowych, żeby wejść bardziej w kontakt ze swoim ciałem. To jest jeden aspekt tego, a drugi aspekt, który wam pomoże być bardziej wyluzowanym i obecnym, który nie wiąże się z byciem w swojej głowie, to to, że jak ktoś do was coś mówi, to żebyście... To jest takie fajne zdanie, że słucham, a nie słyszę. Czyli nie słucham i myślę, co powiem dalej, albo słucham i myślę sobie, dobra, to teraz co to dla mnie znaczy i jakie mogę inne ciekawe pytania zadać. Tylko jestem tam w 100% skupiony, patrzę na drugą osobę, mam pustkę w głowie i czekam na to, aż jakaś myśl mi się pojawi po tym, jak ta osoba skończy swoją wypowiedź. Druga rzecz to, że jak jesteście w swojej głowie najczęściej, to jesteście spięci. I to jest taka niefajna pętla, gdzie często jesteśmy w głowie, na przykład na randce, bo myślimy o tym, co teraz dalej powiedzieć. Dziewczyna jest zamknięta w sobie na początku, powiedzmy nierozgrzana, nie czuje się z wami komfortowo, więc myśli mi, dobra, jaki kolejny temat? Jakie fajne pytanie zadać? Jak tu się fajnie zaprezentować? I to, co się dzieje często, to przez to myślenie ciągłe stajecie się spięci. Dziewczyna czuje to na poziomie energii. Ona się spina i zamiast zacząć więcej od siebie dawać, daje coraz mniej. I koło się zamyka do tego, że w końcu oboje siedzicie spięci, jakbyście byli na zupełnie dwóch innych imprezach, jakbyście byli kosmitami i nie ma z tego już zupełnie wyjścia. Więc rozwiązaniem nie jest to, żeby jeszcze więcej myśleć, tylko żeby wrócić właśnie do ciała i do oddechu chociażby. Trzecia rzecz, żebyście zaufali sobie, że jak przed wami jest jakaś sytuacja społeczna, to wy się w niej odnajdziecie. Nie przewidujcie tego, co się wydarzy, nie pośpieszajcie. I tu wam podam dwa przykłady. Pierwszy, taki standardowy, w kontekście tego, czego was uczymy, no to myślenie o tym, co powiedzieć przed podejściem. Zamiast to rozkminiać, po prostu powiedz to zawsze, wyraź klarownie swoją intencję, albo zaufaj sobie, że jak będziesz przy dziewczynie, to coś pojawi się w tobie na poziomie emocji, co będziesz chciał wyrazić, zamiast przewidywać, jaki byłby tutaj super tekst. Drugi przykład. Ja kiedyś mieszkałem w Anglii, mieszkałem w takim domu z paroma osobami i przysięgam wam, że za każdym razem, jak wiedziałem, że wychodzę ze swojego pokoju do kuchni i tam mogą być inni homo sapiens, to ja muszę wiedzieć, co dokładnie powiem, jak ta interakcja dokładnie przebiegnie. Autentycznie robiłem sobie w głowie skrypt, dobra, od tego zacznę rozmowę, to później powiem, tu rzucę żart, o to spytam i minie 15 minut, ja ugotuję swój posiłek, wracam do pokoju, zadanie wykonane. I często szedłem z taką właśnie intencją, cały spięty, spocony pod pachami, spocone ręce i myślałem sobie, dobra, to teraz początek rozmowy. Zaczynałem coś mówić i mimo, że wszystko miałem przemyślane, no to jakby interakcje ludzkie są dynamiczne i nieprzewidywalne i kończyło się na tym, że ja niby swoje rzeczy robiłem, ale to było tak, jakbym mówił do ściany. bo w ogóle nie byłem obecny w tym, co się między nami dzieje, nie szedłem z naturalnym rytmem konwersacji. I czwarta rzecz w kontekście kobiet konkretnie, to takie nastawienie, że ja jestem przy kobiecie nie po to, żeby ją do siebie przekonać, żeby jej się podlizać, tylko po to, żeby przy niej dokonać ekspresji siebie. Ja tutaj kobieto pokazuję, kim jesteś, kim jestem, a ty możesz tego słuchać i ty zdecydujesz, to przyjmiesz czy nie. A nie ja pokażę siebie od takiej strony, żeby za wszelką cenę zyskać twoją sympatię. I to jest trochę takie nastawienie, że rozmawiacie z kobietą tak, jakbyście rozmawiali z koleżanką, od której nic nie chcecie, która wam się nie podoba, albo jakbyście siedzieli sobie z kumplem na piwie. Warto sobie to pytanie zadawać właśnie na randce z dziewczyną, która wam się podoba na przykład. Czy ja z nią rozmawiam tak, jakbym chciał od niej coś wziąć, był w tej energii żebraka, o której mówił Vincent, czy tak, jakbym po prostu wyrażał siebie i chciał fajnie spędzić czas. I jeżeli faktycznie rozmawiacie tak, jakbyście nic od niej nie chcieli i dokonujecie autentycznej ekspresji siebie, to wtedy, jak ktoś spojrzy na to z boku, na to wasze uwodzenie, to będzie wyglądało tak, jakby to nie było uwodzenie, jakby to była rozmowa ludzi, którzy się od dawna znają. I to jest bardzo, ale to bardzo dobry sygnał. I w kontekście nauki całego tego uwodzenia, czy też game'u, jest też takie, przynajmniej ja to zauważyłem, bo to jest koncept z psychologii generalnie i z ekonomii, prawo malejących przychodów. I to polega w skrócie na tym, że jak coś robimy i stajemy się w tym lepsi, no to generalnie mamy z tego coraz lepsze efekty. Jest taka linia o dobrym nachyleniu, powiedzmy. Tylko że na pewnym etapie, jak dalej robimy cały czas to samo, to te efekty zamiast dalej rosnąć, albo się zatrzymują, albo spadają. I dokładnie to samo się dzieje, jeżeli jesteście skupieni tylko na tym, żeby jeszcze lepiej uwodzić, jeszcze więcej gamować, a przestajecie myśleć o tym, jak rozwijać się holistycznie i przestajecie pytać siebie, czy ja w tym całym procesie nie zatraciłem siebie. I podam wam parę przykładów, które mam nadzieję wam zobrazują to, pozwolą wam zobaczyć, czy ja właśnie teraz nie jestem w tym miejscu, gdzie warto tego game'u trochę odjąć i skupić się na czymś innym. Bo to jest tak, że w kontekście tego pierwszego punktu, że bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć dokładnie, co zrobić na każdym etapie relacji z kobietą. Przy podejściu, na randce, w seksie, w relacji i tak dalej. Przepracować sobie te wszystkie elementy po kolei i mieć jasną intencję i jasny plan. Tylko że to, że wiecie, jak prowadzić interakcje na każdym etapie, nie oznacza, że za wszystkim tym muszą stać zawsze teksty, techniki, jakieś takie właśnie wchodzenie w rolę uwodziciela. Druga rzecz to jeżeli ktoś się rozwija naprawdę porządnie i systematycznie w tym samym procesie, ja tak robiłem przynajmniej i do tego zachęcamy też osoby w mentoringu i na szkoleniach, że patrzymy na wąskie gardła, tak zwane wąskie gardła naszych kursantów, czyli jakie elementy kontaktu z kobietą na różnych etapach są dla mnie trudne. Bycie w ciszy z kobietą, pocałunek, zaproszenie do mnie, eskalacja i tak dalej, opowiadanie o sobie, słuchanie kobiety. I często zachęcamy, ja też to robiłem, to było mega pomocne, żeby po kolei sobie te rzeczy odhaczać. Czyli uczę się tego, dobra, nauczyłem się, jestem już z tym okej, kolejna rzecz. I wiele osób niestety wpada w tą pułapkę, że zafiksuje się na testowaniu jednej rzeczy, czyli na przykład na tym, że o, ja nie byłem seksualny, więc teraz będę zawsze eskalował. I już ma to oswojone i dalej bezmyślnie próbuje cały czas eskalować kobietę i wchodzi w taką ramę jakiegoś takiego właśnie uwodziciela, który i napaleńca jednocześnie. Zamiast pokazać się jako wielowymiarowa osoba i użyć to wszystko, czego się nauczył z tej listy, do ekspresji kompleksowej siebie. Trzecia rzecz to to, że jakby często wam mówimy na filmach, to jest bardzo prawdziwe, szczególnie dla początkujących osób, że nieważne w jakim jesteś stanie, nieważne jak się czujesz, zawsze możesz podejść. Nawet jak jesteś po siłowni, jesteś zmęczony, masz stresujący okres w życiu i tak dalej, zawsze możesz podejść. Ale jednocześnie to, jak wasze życie wygląda generalnie, wpływa na to, jaką macie energię, jak was odbierają ludzie, więc czasem często warto się zatrzymać i spytać siebie, ok, zależy mi na poprawie relacji z kobietami, regularnie je poznaję, ale czy jest jakiś obszar w życiu, który mogę zmienić, żeby być bardziej spełnionym, bardziej szczęśliwym, bardziej spokojnym, bo jeżeli poprawię dany obszar w moim życiu, będę miał lepszą energię i naturalnie będę odebrany lepiej przez kobiety. I nie chodzi o to, żeby od tego się uzależniać, tylko żeby serio spytać siebie, czy my serio żyjemy w takim miejscu, jesteśmy w takim miejscu w życiu, w jakim chcemy być, bo to bardzo wpłynie na to, jak obce osoby będą was postrzegały. I czwarta rzecz to uważam, że każdy facet potrzebuje nauczyć się uwodzenia, ale jeżeli będzie się tylko uczył uwodzenia, to nie wystarczy. To jest to, co pokazywałem wcześniej na tym diagramie. I jeszcze, Albo dobra. Bo już jest mało czasu, więc będę szedł dalej. Te hasła, które widzicie, to jest coś, co ja kiedyś codziennie używałem. Czyli wychodziłem gdzieś na miasto na przykład i mówiłem kumplowi: stary, teraz nie mogę z tobą gadać, bo jestem na deju. Albo że dzisiaj to podszedłem do HB10. Albo że no, gadałem z tą Marysią i dawała mi dużo shit testów. Albo że ty, stary, tą laskę to na drugiej randce domknąłem. I teraz się z tego śmieję. Wtedy to dla mnie było takie codzienne słownictwo. I to jest taka terminologia właśnie tego PUA, PUASA, czyli wychodzenie z założenia, że poznawanie kobiet jest pewnego rodzaju grą, jakimś takim alternatywnym światem, gdzie ja mam osobne słownictwo w ogóle na to, jak wchodzę w interakcję z kobietami. I to jest moim zdaniem bardzo szkodliwe, bo to odczłowiecza cały proces uwodzenia i zdecydowanie utrudnia wam właśnie bycie normalnym. Więc zachęcam was do tego, żebyście wyrzucili te słowa na śmietnik. I my też świadomie tych terminów nie używamy na YouTubie czy na innych kanałach. I to się bardzo mocno wiąże, że jak ktoś jest zbyt skupiony właśnie na tym płasowaniu, na tym gamingu, na uwodzeniu, to często robi tak zwany overgaming. I pytanie do was. Kto z was miał tak, że spotkał się z kimś na przykład z naszej grupy po to, żeby wyjść na miasto i poznawać dziewczyny i ta osoba przychodzi, witacie się z nią i sobie myślicie, ale dziwny typ. O, to zazdroszczę wam. To nie wiem, czy dlatego, że nie szukacie ludzi do wyjścia, czy mieliście szczęście, ale moje doświadczenie pokazuje często, że właśnie takie osoby, które takie dziwne wrażenie sprawiają, to są osoby, które zbyt mocno skupiają się na uwodzeniu i trochę zatracają w tym siebie. I to jest w ogóle zmora, moim zdaniem, facetów, którzy właśnie interesują się uwodzeniem, myślą, że to jest jakaś magiczna furtka do tego, żeby wreszcie mieli kobiety. Mają z tego efekty, ale nie zdobywają ogłady społecznej, nie pracują nad sobą holistycznie i zatrzymują się na tym etapie. Nie wiedzą, że jest kolejny etap lekkości, przyjemności, bycia właśnie sobą w dobry sposób w tym, tylko zamiast zbudować na tych fundamentach uwodzenia nową tożsamość, tak jakby stać się wersją 2.0 siebie, to budują personę obok, w którą sobie wchodzą, jak mają interakcję z kobietą. I to mogliście zobaczyć doskonale na tym przykładzie mojego podejścia sprzed lat, właśnie gdzie wszedłem w rolę klauna i do tej dziewczyny mówiłem o tych kolczykach i tak dalej. Właśnie to wynikało z tego, że ja nie byłem tam sobą, tylko wchodziłem w jakąś tam personę. I to też jest bardzo dobry przykład tego trenera z zagranicy, który podszedł w galerii, który widzieliście, że on mówił konkretne rzeczy, których się nauczył, ale to w ogóle nie był on. Ewidentnie czuć było, pewnie to zauważyliście, że to jest jakaś komedia, że to jest w ogóle jakaś taka tekturowa, dziwaczna postać. I ja nie chcę się śmiać z innych ludzi, jakby ja nic do tego gościa naprawdę nie mam. Ja mu głównie współczuję, ale pokazuję wam znowu go, bo moim zdaniem to jest właśnie idealny przykład tego, w jak złym miejscu można skończyć, robiąc ten overgaming. Wmawiając sobie, że mi wystarczy uwodzenie, żeby mieć sukcesy z kobietami. I mogę jakby zapomnieć o sobie. Bo to jest gość, który, jeżeli słyszeliście i znacie angielski, mówił, że on przed każdym wyjściem na day game potrzebuje zrobić 5 rozgrzewkowych podejść w ogóle, żeby być w stanie podejść do dziewczyny. I jego zdaniem to jest super, bo to znaczy, że on nie ma ego przypisanego do reakcji kobiet. No to nie jest, stary, super, to jest bardzo przykre i złe miejsce, w którym jesteś, bo to oznacza, że nie masz w ogóle przepracowanego lęku przed podejściem, po pierwsze, skoro potrzebujesz robić sobie rozgrzewkowe podejścia. Po drugie, traktujesz to jako jakąś dziwną grę i nazywasz w ogóle to jakimś wyjściem na day game, a nie po prostu to, że poznajesz dziewczynę. I to nie jest tak, że ty nie masz do tego ego przywiązanego, tylko robisz to totalnie na pałę, masz z tego fatalne efekty, fatalną skuteczność i wmawiasz sobie, że to jest okej. I ukłamujesz siebie. I też jak mogliście zobaczyć, jak on wysyła swojego kursanta, no to raz, że go wypycha, że stary, musisz podejść do niej, w ogóle nie zwracając uwagi na to, jak on się czuje, co on myśli, a po drugie, mówi do ucha mu tekst, który ma powiedzieć, bo on wychodzi z założenia, że to nie chodzi o ekspresję siebie, tylko o ten idealny tekst, który sprawi, że ona będzie jego. Więc chcę wam też powiedzieć o tym, kto w ogóle z was mówi sobie albo do kolegów, że dzisiaj wychodzi na deja.
No. Może nie tak, że na deja, tylko w inny sposób, nie?
No właśnie, to ważne jest to, jak to postrzegasz w głowie i jak dużą część Twojego życia to zajmuje. No bo ja uważam, że każdy, kto chce serio nabrać doświadczenia z kobietami, potrzebuje przez pewien okres wychodzić na deję, czyli potrzebuje mieć konkretne dni, konkretne godziny, że na przykład od 17 do 19, wtorek, czwartek, sobota, wychodzę do galerii poznawać dziewczyny. Żeby mieć okazję, żeby te dziewczyny w ogóle przecinały jego rzeczywistość. Ale wiele osób, jak pewne osoby z zagranicy, szczególnie w Złotych Tarasach, zawsze piątek, sobota, niedziela, nieważne czy tam będziemy na szkoleniu, czy ja tam idę na zakupy, zawsze kręcą się te same osoby i ja pytam się, co oni kurwa robią. Oni cały dzień krążą po galerii, cały czas chodzą na tego deja, czy oni kurwa nie mają życia? O co tutaj chodzi? I moim zdaniem dobrym miejscem, do którego każdy warto, żeby dążył, to jest to, że mam na tyle dużą skuteczność, na tyle dobrze radzę sobie z lękiem przed podejściem, że ja nie potrzebuję tych wyjść na deja, bo tak dużo okazji mam, tak dużo okazji wykorzystuję, że gdybym jeszcze miał na deja wychodzić, to bym nie wiedział, co robić ze swoim życiem, bo miałbym tyle kontaktów z kobietami. Czyli żeby serio robić to przy okazji, na siłowni, w Biedronce, w autobusie, wszędzie, jeżeli macie na to ochotę, a nie tylko podczas moich wyjść na deja, kiedy mogę wreszcie być tym uwodzicielem i zrobić swoje podejścia. Druga rzecz to to, żeby przestać zakładać ten kostium uwodziciela. Czyli, że jeżeli siedzicie przez tydzień przed kompem i myślicie sobie, kurde, fajnie było poznać dziewczynę, to nagle zakładacie tą metaforyczną czapkę, teraz jestem Adrian uwodziciel, teraz mogę być ekspresywny, charyzmatyczny, teraz mogę podchodzić, walczyć ze swoim strachem, i po godzinie wracacie do kompa i dalej pornografia, lol i tak dalej. I dobra, ja już teraz nie muszę uwodzić, to mam za sobą tą godzinkę. Mogę wreszcie odpocząć od tego bycia uwodzicielem. Jest bardzo męczące, bardzo drenujące. I znowu, byłem w tym miejscu, więc wiem. I zamiast tego, jeżeli wyjdziecie z założenia, że wy nie idziecie teraz uwodzić w tej godzinie, w tym dniu, tylko staram się flirtować cały czas ze światem, nie tylko z kobietami, które mi się podobają, ale z dowolną kobietą, która przechodzi obok mnie, z kasjerką w Żabce, z panią, która mi kawę podaje, nawet z facetami, ze staruszkiem, po prostu wszędzie dokonuję ekspresji siebie, o ile mam na to ochotę, to wtedy, gdy będzie przychodziła ładna dziewczyna, to nie będzie tak, że dobra, zakładam swój kostium, muszę do niej podejść, tylko to będzie naturalne, że dobra, dalej po prostu dokonuję ekspresji siebie, jedyna różnica polega na tym, że ona mi się podoba. Ale i tu jestem sobą, bo i tu też niczego nie chcę, żeby się wydarzyło, po prostu pokazuję siebie. Trzecia taka bardzo praktyczna rzecz, żeby przestać chodzić na deja i mieć serio dużo tych okazji, to trzeba być w miejscu, gdzie jest po prostu dużo ludzi, czyli mieszkać w dużym mieście. Bo jeżeli mieszkacie na wsi albo w jakimś małym miasteczku, to ciężko wam będzie nie chodzić na deja, bo nie będziecie w ogóle przecinali się z kobietami wystarczająco często. I czwarta rzecz, żeby zaprojektować swoją codzienność tak, żeby ona sprzyjała poznawaniu dziewczyn. Czyli przykładowo, jak ktoś pracuje zdalnie i pracuje zawsze w domu, i na przykład w ogóle nie wychodzi później z domu, tylko siedzi w domu i czyta książki albo gra na kompie, to też ciężko będzie mu przestać chodzić na deja, bo nie będzie miał gdzie poznawać kobiety. Więc w tej sytuacji polecałbym wychodzić z tym laptopem do kawiarni, do restauracji, chodzić na spacery, na siłownię i tam od razu tworzę sobie szansę, żeby kogoś poznać. Prosta, a bardzo zmieniająca życie sprawa. I ekstrapolując trochę też tego deja mitycznego, jak generalnie przestać gemować? Jak wreszcie dojść do punktu, gdzie ja nie muszę robić tego uwodzenia, tylko jakoś tak naturalnie te kobiety w moim życiu się pojawiają? To jest taki okres, gdzie taki moment, gdzie ja sobie z tego zdałem sprawę bardzo mocno rok temu, bo rozstałem się wtedy z moją dziewczyną na miesiąc i przez ten miesiąc ja w ogóle nie miałem ochoty nikogo poznać. Ja serio chciałem sobie zrobić przerwę od poznawania dziewczyn, ale pojechałem sobie do Gdańska na tydzień i mieszkałem na samym rynku. Była tam masa ludzi, i chodziłem na siłownię dosłownie 15 minut między rynkiem a galerią handlową. A wiadomo, Stare Miasto, galeria handlowa, środek lata, musi być masa ładnych kobiet. I autentycznie było tak, że ja nie wiem, jak to się stało, ale nagle zorientowałem się, że na koniec wyjazdu byłem na 5 randkach z 5 dziewczynami, które mi się naprawdę mega podobały. I to był taki dla mnie twardy dowód, że wow, czyli serio można czuć się tak, że te kobiety niby pojawiają się znikąd, bo wy tak bardzo na tym nie skupiacie uwagi, ale macie tak dobrą skuteczność i tak bardzo robicie to, bo chcecie, a nie bo musicie, że to rzeczywiście może się wydarzyć. Więc żeby do tego punktu dojść, warto, żeby zdać sobie sprawę, że na pewnym etapie rozwoju, nie na początku, ale na pewnym etapie rozwoju, już mając pewną ilość doświadczenia, zrozumieć, że nie musicie podejść do każdej dziewczyny. Że nie musicie też pójść na przykład na określoną liczbę randek w tygodniu. Ja miałem kiedyś założenie, że jak nie pójdę na 5 randek w tygodniu, to jestem pizda. Więc muszę nakurwiać dalej randki. No nie, to nie o to chodzi. To też nie chodzi o to, żeby za każdym razem, jak spotkasz się z jakąś dziewczyną, to musisz z nią pójść ponownie na randkę. Znowu, ja miałem takie sytuacje, że siedzę na randce, niby jest fajnie, niby fajnie spędzam czas, ale takie 5 na 10, ale powiedziałem sobie, dobra, i tak się muszę z nią ponownie spotkać, żeby wszystko maksymalnie wycisnąć, żeby każdą sytuację wykorzystać. I to prowadziło do tego, że właśnie ja bardziej gamowałem, a nie byłem sobą, albo też to, że trzeba za każdym razem prowadzić do pocałunku, do seksu, do relacji z każdą dziewczyną, z którą zacznę randkować. No nie, nie musisz robić nic, jeżeli nie masz na to ochoty. I finalnie chodzi w tym o to, że poznawanie kobiet to nie ma być sprawa życia albo śmierci, tylko to ma być zabawa, przyjemność, to ma być lekkie, przyjemne, macie w tym płynąć, a nie ma to się kojarzyć z jakąś taką ciężką pracą i z toczeniem kamienia na dużą górę. To, co też Wam w tym pomoże, to żeby zrozumieć swoją intencję przed podejściem albo przed randką. Czyli nie tylko, że ja teraz muszę do niej podejść, bo muszę dzisiaj zrobić 5 podejść, albo ja teraz muszę pójść na randkę, bo chciałbym wreszcie uprawiać seks, tylko żeby porzucić właśnie taką rolę robota, że ja jestem zaprogramowany, że muszę podchodzić, muszę randkować i tak dalej, tylko zacząć wchodzić w swoje wnętrze i pytać siebie, jak ja się teraz czuję. Czy ja serio teraz mam ochotę podejść? Czy ja serio mam ochotę dzisiaj pójść na randkę? I żeby mieć życie poza tym game'em, które Was jakoś napędza, inspiruje, że jak nie będzie nawet żadnej kobiety w Waszym życiu przez miesiąc, to jesteście tak naładowani, tak szczęśliwi, tak spełnieni, z takim drive'em, że i tak przez życie idziecie jak taran. A kobieta jest serio tylko dodatkiem i to ona wchodzi do Waszego świata, a nie Wy próbujecie wkleszczyć się do jej świata. I z tym się wiąże też to, wracając do tych zagranicznych płasów ze złotych tarasów, że poznawanie kobiet nie ma być Waszą jedyną pasją w życiu. Fajnie, że przez pewien okres robicie to z największą intensywnością, ale jeżeli przez wiele lat będziecie tylko myśleli o tym, że dobra, wychodzę, nadaję na night, na randkę i tak dalej, to będzie bardzo męczące, bardzo niefajne i bardzo Was odklei od całego tego procesu i w tym procesie stracicie siebie. I już tak kończąc powoli, też chciałem Wam zdecydować parę takich rad, które wychodzą z tych takich środowisk typowo uwodzicielskich, puła, w które ja kiedyś wierzyłem, w które być może część z Was wierzy dalej, ale które nie są zbyt dobre. I ja będę tutaj starał się bardzo elokwentnie je przeanalizować, mam nadzieję, że to docenicie. Pierwszy punkt to nie pogazuj przy kobiecie emocji. Moim zdaniem to jest gówno. Druga rzecz, nie dziel się smutnymi, negatywnymi historiami. Bądź tylko pozytywny przy kobiecie, generuj tylko fajne emocje. Gówno. Zawsze eskaluj, zawsze prowadź do dotyku, do tego, żeby podniecić kobietę. Gówno. Pokazuj się zawsze jako samiec alfa, czyli bądź dominujący, zawsze prowadź kobietę, decyduj za nią i pod żadnym pozorem nie bądź miły, bo od razu wtedy wpadniesz do friendzone'a. Moja analiza tego? Gówno. Negging, obniżanie wartości kobiety. Czemu z tym się nie zgadzam? Pokazuję przykład z tą dziewczyną z Wrocławia, że to absolutnie nie ma prawa wyjść. Jest to gówniana rada. Podchodź jak najwięcej. To też jest gówno, dlatego że nie chodzi o to, żeby podchodzić jak najwięcej, tylko żeby podchodzić z głową, wyciągać wnioski ze swoich podejść, robić to z intencją, wiedzieć, co Wy chcecie w tym podejściu zrobić, a nie nakurwiać jak karabin maszynowy. Nie zwracaj uwagi na zlewki. To też jest straszne gówno, bo to prowadzi do tego, że Wy nie akceptujecie swoich emocji. To jest normalne, że dziewczyna Was zleje, zareaguje jakoś niemiło, to że poczujecie się niefajnie z tym. To jest okej. Tylko nie chodzi o to, żeby udawać, że ja czuję się dobrze, jak ten pan z zagranicy twierdzi, tylko żeby zaakceptować, okej, poczułem się tak i teraz przyjrzę się temu, co ta emocja komunikuje i czy serio warto się do niej przywiązywać i czy ta sytuacja świadczy coś o mnie, czy świadczy bardziej o tej dziewczynie. Kolejna rzecz, żeby zawsze mieć idealny tekst albo w pisaniu i rozmowie, bo idealny tekst może załatwić każdą sytuację. To też jest gówno. I ostatnie to, żeby przygotować sobie historię i recytować jak z karabinu. Podchodzisz, mówisz historię, robisz stand-up przy kobiecie. To też jest gówno, bo nie chodzi o to, żeby to recytować, tylko żeby mieć intencję, jak ja chcę się pokazać dziewczynie, co z mojego życia chcę zakomunikować, a nie żeby mieć historyjkę i robić przemówienie jak na maturze ustnej z polskiego w szkole. I już kończąc i zamykając klamrą to wszystko, o czym mówię, trochę powtarzając też to, ale to jest bardzo ważne, to, że często jeżeli ktoś za bardzo wchodzi w uwodzenie i nie jest sobą, to wynika z tego, że nie czuje się komfortowo z tym, kim jest. I dlatego nakłada jakąś maskę, wchodzi w jakąś personę I często na przykład staje się takim klaunem, który dużo żartuje i wtedy odrzucenie nie dotyczy jego, tylko właśnie tego klauna i może powiedzieć sobie, a dobra, ona mnie odrzuciła, bo ja po prostu byłem śmieszny i jej się nie spodobało. Albo wchodzi w rolę takiego Jamesa Bonda, że ja będę teraz udawał, że jestem idealny, nie odczułam w ogóle emocji i przez to nie pokazuję całego spektrum tego, kim jestem, moich problemów, trudności, cech charakteru, tylko udaję, że jestem idealny, więc też nie jestem sobą. Albo ktoś na przykład jest dupkiem i arogantem, czyli wychodzi z założenia, że chce pokazać się dziewczynie, kim to on nie jest, żeby ona pomyślała, że jest od niego gorsza. I to też nie jest bycie sobą, tylko jest właśnie wchodzenie w jakąś rolę. I w ogóle taki absurdalny przykład, który mam ze swojego życia, jak bardzo zauważyłem, że ja na pewnym etapie właśnie bałem się tak panicznie być sobą przy kobietach, to to, że jak zacząłem ten proces i mieszkałem jeszcze w Anglii, wyleciałem na chwilę do Polski z takim kolegą, który mnie tam wprowadzał w ten temat na kilka dni. I ja wtedy miałem założenie, dobra, to ja będę poznawał kobiety w Polsce, Polki, które mówią po polsku, ale ja nie będę z nimi rozmawiał po polsku, tylko po angielsku, bo będę udawał, że jestem Brytyjczykiem. I to wynikało z tego, że ja tak bardzo bałem się pokazać siebie, tak bardzo bałem się, że kobieta mnie odrzuci, bo to będzie o mnie, że wolałem wejść sobie właśnie w jakąś taką wyimaginowaną rolę i wtedy żadne odrzucenie, żadna porażka nie dotyczyła mnie tak naprawdę. Tylko, że jak możecie się domyśleć, to były bardzo dziwne, bardzo odklejone podejścia i próby z mojej strony. I na koniec już, to bycie sobą, to też moim zdaniem bardzo ważne w tym wszystkim jest to, żeby jak najlepiej zrozumieć siebie, wejść naprawdę do głębi swojego serca, do głębi swojej głowy też i starać się z każdym kolejnym rokiem coraz lepiej zrozumieć, jaką ja mam tożsamość, kim ja się staję. Bo im lepiej zrozumiecie siebie, im lepiej znacie swoje słabe strony i mocne strony i swoje preferencje, swoje przekonania, swoje postrzeganie świata, tym bardziej sobą możecie być. I to jest to, o czym mówił Vincent, że charyzma polega na tym, że z przekonaniem potraficie mówić albo robić pewne rzeczy. A prawda jest taka, że jest jedna rzecz, w jakiej możecie być najlepsi na świecie, że macie w tym gwarancję. I to jest właśnie bycie sobą. Nikt nie będzie tak bardzo wami, jak wy. Więc to jest też wasza supermoc, tylko trzeba zrobić to ze świadomością i z odwagą, żeby się w to zagłębić, a nie żeby od tego uciekać. I też, żeby ten proces przyspieszyć, no to możecie usunąć autocenzora, czyli zawsze, gdy coś mówicie, zamiast myśleć o tym, czy to jest odpowiednie, czy ja powinienem to mówić, jak to druga osoba odbierze, po prostu wyrażać siebie. To też jest to, żeby nie bać się pokazywać swoich różnych unikalnych, dziwnych czasem cech, jakichś zajawek, jakichś takich przyzwyczajeń. Tu idealnym przykładem jest sytuacja, o której mówił Vincent, jak powiedział dziewczynie, że ma miecz świetlny za kilka tysięcy złotych. Jak to wpłynęło na to, jak ona go postrzegała. To też jest to, żeby jak o czymś rozmawiacie z kobietą czy z innym człowiekiem, żeby nie mówić tylko po to, żeby mówić, żeby o jakiś tam zrobić small talk, żeby nie było niekomfortowej ciszy, tylko żeby pytać samego siebie, czy serio to, o czym teraz rozmawiamy, mnie ciekawi. I często jest tak, że ktoś podchodzi na przykład do dziewczyny w ciągu dnia, mówi, no cześć, jestem tam Andrzej, ja jestem z Poznania, ty słuchaj, jakie tutaj są w Katowicach fajne kluby? Chyba to pomarańcza spoko, co? I gadają o klubach albo o restauracjach. No, i potem wraca do mnie taki kursant, ja go pytam, stary, ale serio cię interesuje, jakie są fajne kluby w Katowicach? On, nie, no co ty, w ogóle mnie to nie interesuje. To po chuja o to pytasz? No, bo boję się niekomfortowej ciszy. I to bardzo was oddala właśnie od tego, żeby pokazać przy tym siebie. I ostatnia rzecz, to żeby prezentować swoje cechy, swoje doświadczenia, swoje różne zachowania w kontekście do danego rodzaju dziewczyny, czyli inaczej będę mówił do imprezowiczki, inaczej będę mówił i pokazywał siebie do jakiejś poważnej pani bizneswoman i tego, jaka jest jej percepcja rzeczywistości. I druga rzecz, żeby też brać pod uwagę to, na jakim etapie znajomości dziewczyną jestem. No bo jeżeli mi dziewczyna się bardzo podoba i chcę jej powiedzieć, że ona mi się tak bardzo podoba, no to na początkowym etapie znajomości to nie jest dobra rada. Bo jeżeli ją zasypiecie komplementami, wejdziecie w rolę, że o Jezu, ty moja boginia, taka jesteś piękna, to będzie przesada, to nie będzie dobry etap znajomości. Ale jak już będziecie w jakiejś relacji po seksie, to dziewczyna z każdym kolejnym miesiącem coraz bardziej będzie pragnęła tych komplementów i wtedy mówienie tego, podkreślanie tego, jaka ona dla was jest ważna i piękna, będzie tę relację budowało, a nie tej relacji odbierało. I Jest też taka jedna pułapka, w jaką można wpaść, jak ktoś jest sobą na zły sposób i jest szczególnie na początku tego etapu, gdzie wam pokazałem kciuk w dół, gdzie ktoś w ogóle nie pracuje nad sobą, gdzie ktoś wpada w byle jakość, w przeciętność, to że na tym etapie rozwoju, jak komuś się powie właśnie stary, ty nic nie rób, ty bądź sobą, kobiety się pojawią, to ta osoba może wpaść albo w roszczeniowość, czyli mówi sobie, nie no, ja to się nie będę starał, ja to zasługuję na te kobiety. Po prostu się pojawią, po chuj się starać, będę sobą. Albo do frustracji i wtedy często słyszę się takie zdania jak że jestem samotny, to wszystko przez te straszne kobiety, to wszystko ich wina. Więc zdajcie sobie sprawę też to, jak właśnie postrzegacie kobiety i to, gdzie jest źródło tego, jak te relacje wyglądają, bo być może część z was wpada właśnie w jedną z tych pułapek. Więc w tym byciu sobą chodzi o to, żeby być wersją siebie, która spełnia po pierwsze standardy, jakie wy macie wobec kobiet. Czyli można sobie zrobić listę, ja chcę od mojej kobiety to. I to jest super ćwiczenie, ale to ma sens dopiero wtedy, gdy ja też te wszystkie cechy w sobie mam. Czyli przyciągam do siebie rodzaj kobiety, kaliber kobiety, który ja też reprezentuję jako osoba. To jest też o tym, żeby wiedzieć, jak pokazywać najlepsze aspekty obecnego siebie. Czyli ja mogę być na ścieżce rozwoju, stawania się atrakcyjnym mężczyzną i być z siebie dumnym, ale jeżeli nie wiem, jak o tym zakomunikować w krótkim czasie, skutecznie, w skalibrowany sposób, czyli pokazać, jak bogate mam wnętrze często, to też nie do końca to będzie bycie sobą, które coś mi da. I jest też takie zdanie często powielane, że no dobra, to bądź sobą i żeby być sobą w dobry sposób, to bądź najlepszą wersją siebie. I ja też mam problem trochę z tym, bo często jak ktoś to słyszy, to wpada w taką pułapkę, że no dobra, to wiem, że chcę być tą wersją siebie, tą najlepszą wersją siebie w przyszłości, ale teraz jestem tą obecną wersją siebie, więc dobra, to za 2 lata, jak już spełnię tamte rzeczy, będę miał 6-paka, będę miał 100 tysięcy złotych na miesiąc zarobków, będę mieszkał w super mieszkaniu, będę miał zajebistych znajomych, odwiedzę 50 krajów, to wtedy będę tą najlepszą wersją siebie i będę mógł się z tym poczuć dobrze. No ale wtedy, jeżeli jeszcze tego nie mam, to czuję się niewystarczający. I zawsze będę dążył do pewnego ideału, na tym też polega życie w dużej mierze moim zdaniem, żeby sobie tą poprzeczkę cały czas wyżej postawiać, ale żeby jednocześnie być okej z tym, gdzie jesteśmy teraz. Więc bardziej chodzi o drogę i o to, że ja jestem sobą, wiem, że jestem na ścieżce dostania się najlepszą wersją siebie i samo bycie na ścieżce mnie spełnia. I ufam sobie, że do tego punktu dotrę. I takie pytania, które wam pomogą sobie z tego zdać sprawę, to, żeby pytać siebie, czy jestem z siebie dumny na tym etapie mojego życia. Czy to, co zrobiłem, nawet jeżeli jeszcze mam kilka rzeczy do poprawy, to czy już teraz jestem z siebie dumny? Albo, czy gdybyście umarli dzisiaj, w tym momencie, po wyjściu z tej sali, was przejedzie samochód, to czy byście czuli, że serio staraliście stać się tym, kim zawsze chcieliście być i mieć takie życie, jakie sobie wymarzyliście. I tu podkreśliłem, serio starałeś się. Czyli czy naprawdę włożyłeś w cały swój wysiłek w to, żeby dążyć do bycia najlepszą wersją siebie. Nawet jeżeli teraz nie jestem tą najlepszą wersją siebie. I z tymi pytaniami chciałem was zostawić do refleksji i zakończyć moje wystąpienie. Dziękuję bardzo.
Jeśli ten materiał Ci się podobał, jeżeli ogólnie lubisz treści, które dla Ciebie tworzymy, jeżeli wnoszą one jakąś wartość do Twojego życia, to koniecznie zaobserwuj i oceń nas w aplikacji do podcastów, której używasz. Dzięki temu będziemy mogli docierać do nowych osób i pomagać kolejnym facetom. Dzięki.